Ostatnia kwestia, jaką chcemy podjąć w ramach naszego skupienia, realizując temat modlitwy kapłana jutra, to pytanie, o co modli się kapłan jutra. Przypomnieliśmy sobie, czym jest modlitwa, że jest ona misterium, jest tajemnicą, której nie jesteśmy w stanie wyczerpać i nigdy dosyć mówienia o modlitwie. Rozważaliśmy, jak ma się modlić kapłan jutra, tak jak każdy chrześcijanin, z wiarą, nadzieją, miłością, z pokorą, prostotą, ma się modlić całym sobą. No i wreszcie pytanie, o co ma się modlić kapłan jutra? Odpowiedzi na to pytanie udzielmy, sięgając do Tomaszowej, czy do scholastycznej sentencji, która mówi agere sequitur esse. Działanie wynika z istoty bytu, z natury bytu. Jeżeli więc pytamy, o co ma się modlić kapłan jutra, więc jakie ma być jego agere, spróbujmy najpierw przypomnieć sobie, czym jest jego esse, kim on jest, kim on ma być. Na to pytanie znajdujemy odpowiedź już w Piśmie Świętym i w nauce Kościoła. Między innymi w liście do Hebrajczyków czytamy w rozdziale 5, że każdy arcykapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. To jest w pewnym sensie kwintesencja tego, czym jest kapłaństwo. Z ludzi brany, dla ludzi ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Kapłaństwo nie jest dla nas. My nie jesteśmy tu dla siebie, dla własnej doskonałości. Jeżeli ktoś tak by myślał, to radzę mu wybrać najlepiej kartuzów czy kamedułów. I to w klasztorze opuszczonym, jak chociażby klasztor Złotego Lasu w Rytwianach koło Staszowa w moich rodzinnych stronach. Zresztą miejsce bardzo piękne na skupienie w środku lasu, 3 kilometry w środku pięknego lasu, dawne budynki pokamedulskie, gdzie kameduli byli ponad 200 lat. Miejsce naprawdę tchnące duchowością. Więc nie po to tu jesteśmy. My jesteśmy z ludzi wzięci po to, by po odpowiednim przygotowaniu do ludzi wracać. Ale zanim wrócimy, my musimy tymi sprawami ludzi żyć już tu i teraz. I to już jest odpowiedź na pytanie, o co ma się modlić kapłan jutra. Ma się modlić w sprawach ludzi, z których został wzięty i do których będzie posłany. W podobnym duchu pisze święty Paweł w liście do Rzymian, stwierdzając w rozdziale 14, że nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu i śmierci należymy do Pana. Te słowa mają wydźwięk bardzo chrystocentryczny, ale zarazem alterocentryczny. Bowiem Pana odnajdujemy w drugim człowieku. Nie tylko w sobie, w Kościele, w sakramentach, ale w drugim człowieku. Żyjemy dla Chrystusa w innych, z którymi On się identyfikuje. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Podobne treści znajdujemy w nauczaniu Kościoła. Na przykład w adhortacji Jana Pawła II, Pastores Dabo Vobis, w 23 punkcie czytamy: wewnętrzną zasadą, cnotą ożywiającą i kierującą życiem duchowym kapłana, który wzoruje się na Chrystusie, głowie i pasterzu, jest miłość pasterska, o czym już mówiłem. Uczestnictwo w miłości pasterskiej samego Jezusa Chrystusa. Darmo otrzymany dar Ducha Świętego, a jednocześnie zadanie i wezwanie do odpowiedzialnej i wolnej odpowiedzi prezbitera. Miłość pasterska jest przede wszystkim darem z siebie, całkowitym darem z siebie dla Kościoła, na obraz daru Chrystusa i we współudziale z Nim. Miłość pasterska określa nasz sposób myślenia i działania, nasz sposób odnoszenia się do ludzi i jest dla nas miłością szczególnie wymagającą. Może warto powtórzyć to ostatnie zdanie. że miłość pasterska określa nasz sposób myślenia i działania, nasz sposób odnoszenia się do ludzi i jest dla nas miłością szczególnie wymagającą. Drodzy bracia, wydaje się więc, że wszystko jest jasne. Kapłan jutra ma być ożywiany miłością pasterską. Tą miłością pasterską ma żyć już tu i teraz. A to oznacza, że jest zatroskany o owce. To znaczy, że zatroskany jest o ludzi, z których został wzięty i do których będzie posłany. Inaczej mówiąc, modlitwa kapłana jutra przesiąknięta jest sprawami ludzi, a nie tylko osobistymi sprawami. A zatem wyrazem miłości pasterskiej kapłana jest jego modlitwa. Właśnie w modlitwie duszpasterz wyraża się najbardziej. Nawet nie w tym, co on robi, ale w tym, że jest, że się za tych ludzi modli. Niestety funkcjonalizm czy takie podejście pragmatyczne, współcześnie bardzo mocne, sprawia, że patrzymy na użyteczność człowieka przez pryzmat tego, co on robi. To nawet wczoraj, tak słuchając swojej biografii, zastanawiałem się, czy to ja, czy o kimś innym mówią, bo mówi się o tym, co zrobił, co osiągnął. Kimże bylibyśmy bez pomocy łaski Bożej? I czasem też tak jest, że nagradzanie kapłana, nagradza się kapłana kanonią, prałaturą za to, co zrobił w parafii, że wybudował kościół, no oczywiście nie ze swoich pieniędzy, tylko z pieniędzy parafian. I cóż on tam budował? Tylko szwendał się po tej budowie, przeszkadzał, a inni to robili. No ale on budował, jemu się należą tytuły, honory i tak dalej. Za to jest nagradzany. Ale to, że ten kapłan nocami się modlił za ludzi, to jest niewidoczne. To tylko Pan Bóg jest w stanie nagrodzić. Więc czasami patrzymy tak bardzo po ludzku. Oceniamy wartość księdza przez pryzmat tego, co zrobił. Bo zrobił lodowisko dla młodzieży, bo kafejkę internetową zbudował, bo sołtys czy wójt nie miał na to ochoty. Tylko pytanie, czy razem z tą troską o infrastrukturę kulturalną parafii, która skądinąd dobrze, że jest, ale czy równolegle z tym idzie troska na przykład o piękno liturgii, o jakość przepowiadania, o jakość katechezy, zabezpieczenie chorych, potrzebujących, całą działalność charytatywną w parafii, to, co jest istotą kapłańskiej posługi. Często to kuleje na rzecz jakichś działań takich bardzo spektakularnych. Tymczasem, jak wynika z przytoczonych tutaj tekstów nauczania Kościoła, wyrazem miłości pasterskiej jest w pierwszym rzędzie modlitwa kapłana. Jak on się za tych ludzi modli. Jest chory, stary. Niestety tak to jest często, że emerytowany proboszcz po prostu jest przenoszony do domu księży emerytów, żeby nie przeszkadzał. No, czasem rzeczywiście przeszkadza, czasem jest kłopotliwy. Ale jakie to jest cierpienie tego człowieka? On życie swoje poświęcił dla tej parafii. Wiele lat. I teraz nagle jest odsunięty, jesteś niepotrzebny. To jest tak jak w rodzinie. Nam się wydaje, że ten stary człowiek schorowany jest niepotrzebny. Może on jest bardziej potrzebny niż wszyscy ci zdrowi. Bo on się modli, bo ofiaruje swoje cierpienie za rodzinę. Za swoją duchową rodzinę, jaką jest parafia. To jest wymiar pasterskiej troski kapłana. I w tym się on, w tym, że się modli, że ofiarowuje siebie za ludzi, że on jest dla tych ludzi, w tym się najbardziej wyraża także jego ojcostwo duchowe jako duszpasterza, jako proboszcza czy jako wikariusza. Ludzie zwracają się często do księdza ojcze. Są różne regiony kraju, gdzie tak mówią do księdza. Dla nas jako mężczyzn takie zwracanie się jest bardzo uderza w pewną taką delikatną strunę osobowości. Czasami się wstydzimy do tego przyznać, ale z drugiej strony chcemy się czuć jak ojcowie. A ojciec to ten, kto przekazuje życie, kto troszczy się o to życie, kto je chroni, kto broni, kto zabezpiecza, kto daje poczucie bezpieczeństwa i kto wprowadza to dziecko w szeroki świat. To jest właśnie zadanie duszpasterza. Wprowadzać w świat życia duchowego, wprowadzać w szeroki świat duchowości. W tym się wyraża ojcostwo duchowe duszpasterza, a szczególnym zadaniem w tym obszarze aktywności jest właśnie modlitwa. Kapłan, ojciec duchowy, który by się nie modlił za innych, nie modliłby się w ich sprawach, nie omadlałby ich, jak mówimy, byłby jedynie bezdusznym funkcjonariuszem. Niestety bywa i tak, że zwłaszcza młodzi kapłani, ale chyba niekoniecznie młodzi, także ci młodzi troszkę inaczej, są rzeczywiście tylko funkcjonariuszami. Kiedyś słyszałem, jak jeden z moich biskupów skarżył się, że chciał odwiedzić tego czy owego księdza, wracając skądś tam, i nie miał szansy, nie mógł go zastać ani do południa, ani po południu, ani wieczorem. No już o nocy nie rozmawialiśmy. Jego nie ma na parafii, on gdzieś jest. Spełnia tylko to, co musi. 5 minut w konfesjonale, broń Boże dłużej. Jeszcze Ewangelia się nie skończy, on już poszedł. Przychodzi na akt pokuty i przed Ewangelią wychodzi. No bo po co dłużej w konfesjonale? To wyścigi, jak ktoś zdąży dopaść do konfesjonału, to dobrze, jak nie, to jego strata. Msza odprawia w 15 minut zadowolony i znika. Funkcjonariusz. Zrobił swoje, koniec, nic więcej od niego nie żądajcie. Ten funkcjonalizm jeszcze będzie przedmiotem naszej uwagi za chwilę, ale właśnie kapłan ma być, jak pisze święty Paweł o sobie, dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Więc żyje sprawami ludzi. Nie tylko w sensie przeżyciowym, nie tylko w sensie organizacyjnym, ale także w sensie duchowym. Po prostu jego modlitwa przeniknięta jest sprawami ludzi, wśród których żyje i dla których żyje. Instrukcja cytowana przeze mnie pod tytułem Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej w numerze 10 stwierdza, że pogłębianie się tej jedności życia kapłana opiera się na pasterskiej miłości, którą z kolei podtrzymuje głębokie rozmodlenie, tak iż prezbiter jest nierozdzielnie świadkiem miłości i mistrzem życia wewnętrznego. Z kolei ta instrukcja cytuje Piusa XII, który powiedział: jeśli chcecie, aby wierni chętnie i pobożnie się modlili, uprzedzajcie ich w kościele swoim przykładem, modląc się w ich obecności. Kapłan klęczący przed tabernakulum w godnej i głęboko skupionej postawie jest dla ludu budującym przykładem, napomnieniem i zachętą do modlitewnego współzawodnictwa. Jeszcze jeden cytat z tego dokumentu. Nieco dalej znowu znajdujemy takie słowa. Prowadzenie wiernych do głębokiego życia wewnętrznego, opartego na zasadach chrześcijańskiej nauki przeżywanej i głoszonej przez świętych, to zapewne najważniejsze duszpasterskie przedsięwzięcie. Proszę zauważyć. Prowadzenie wiernych do głębokiego życia wewnętrznego, opartego na zasadach chrześcijańskiej nauki przeżywanej i głoszonej przez świętych. A więc prowadzenie do życia duchowego nie w oparciu o jakąś psychologię, o jakieś metody buddyjskie, ale na zasadach chrześcijańskiej nauki przeżywanej i głoszonej przez świętych, to zapewne najważniejsze duszpasterskie przedsięwzięcie. Ten właśnie aspekt, czytamy dalej, winien zajmować uprzywilejowane miejsce w pastoralnym planowaniu. Bardziej niż kiedykolwiek trzeba nam odkrywać, że modlitwa, życie sakramentalne, medytacja, milcząca adoracja w zjednoczeniu serca z sercem naszego Pana, codzienne praktykowanie cnót, które do Niego upodabniają, przynosi o wiele obfitsze owoce niż jakakolwiek dyskusja, a w każdym razie warunkuje jej skuteczność. I dalej, prawdziwe duszpasterstwo zmierzające do uświęcenia naszych wspólnot parafialnych zakłada autentyczną pedagogię modlitwy. To ciągle ta instrukcja kapłan, pasterz, przewodnik wspólnoty parafialnej. A więc prawdziwe duszpasterstwo zakłada autentyczną pedagogię modlitwy, odnowioną, przekonującą i skuteczną katechezę na temat znaczenia Najświętszej Eucharystii Niedzielnej, a także codziennej, wspólnotowej i osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu, częstego i indywidualnego przystępowania do sakramentu pojednania, kierownictwa duchowego, kultu Najświętszej Maryi Panny, naśladowania świętych i tak dalej, podkreślenie apostolskiego zapału w podejmowaniu codziennych zadań we wspólnocie i w życiu osobistym, stosowne do potrzeb duszpasterstwo rodzin, zgodny z wiarą udział w życiu społeczno-politycznym. To cała lista zadań, jakie instrukcja wylicza, właśnie w tym kluczu, że oprócz autentycznej pedagogii modlitwy ważne są te wszystkie inne zadania, ale na pierwszym miejscu pedagogia modlitwy. Ona jest realna, jest możliwa, gdy kapłan się modli z ludem i pierwszy przed ludem. I teraz, mając już ten obraz kapłaństwa, jaki kreślą dokumenty Kościoła, wróćmy do pytania centralnego. A mianowicie, co powinno być przedmiotem modlitwy kapłana jutra? Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów, tota Ecclesia, przypomina, że kapłan jest alter Christus, a zatem ma odwzorowywać w sobie postawę Chrystusa, dobrego pasterza. Dlatego, jak czytamy w tym dokumencie, nie należy zapominać, że pierwszą intencją Jezusa była intencja zgromadzenia wokół siebie apostołów, przede wszystkim po to, aby mu towarzyszyli. To 40 numer tego dokumentu. A więc pierwsza intencja Chrystusa zgromadzić wokół siebie apostołów, aby mu towarzyszyli. Tego samego dotyczyła modlitwa arcykapłańska tuż przed męką, kiedy Jezus modlił się, aby byli jedno. Ut unum sint, aby byli jedno. To warto przypomnieć w kontekście zakończonego parę dni temu tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. A zatem kapłan jutra, który ma odwzorowywać w sobie postawy Chrystusa, przede wszystkim powinien modlić się o jedność. O jedność nie tylko w sobie, ale o jedność w Kościele, w którym jesteśmy, który współtworzymy. Kapłan jutra modli się o jedność chrześcijan, bo jak wiemy, jedność chrześcijan to świadectwo i siła Kościoła. W jedności uczniów Chrystusa jest siła, której nie pokona żadne zło. A zatem należałoby w naszej modlitwie ogarniać, tak jak to słyszałem dzisiaj czynicie, swoją modlitwą biskupa, swoich biskupów, współbraci prezbiterów, żyjących i zmarłych i wszystkich, którzy ten Kościół stanowią. My w tym Kościele jesteśmy. Sługa Boży biskup Gołębiowski, biskup Sandomierski, którego miałem okazję poznać osobiście jeszcze jako kleryk, bardzo często powtarzał, że seminarium to jest taka pupilla oculi biskupa. To jest serce diecezji. To jest źrenica oka biskupa. I serce diecezji. Serce kościoła lokalnego. Więc jesteśmy w sercu kościoła. To, czym żyje kościół diecezjalny, tym żyje seminarium. Tym żyją nasze serca. To staje się przedmiotem naszej modlitwy. Szczególnym przedmiotem troski wynikającej z tej miłości pasterskiej, do której jesteśmy wezwani, mają być nie tylko zagubione owce, za które się modlimy, za ludzi zagubionych, ale może bardziej nawet przedmiotem naszej modlitwy powinni być zagubieni i błąkający się pasterze. Zamiast plotkować o starszych braciach, którzy pogubili się w swoim życiu, zamiast gorszyć się jak mógł, no skoro zrobił, to znaczy, że mógł. Cóż, czymś trzeba się tu dziwić. Lepiej by było po prostu tych ludzi omadlać. Lepiej będzie, większy będzie pożytek, Z tego, jeżeli my o tych problemach naszych współbraci, którzy pobłądzili, będziemy rozmawiać z Panem, niż między sobą. Bo czasem to mówienie między sobą tylko namnaża tych niepotrzebnych słów, pomnaża dobro, rodzi zgorszenie, rodzi zdziwienie, zgorzknienie. Nic z tego dobrego na ogół nie wynika. Ale z modlitwy wynikają naprawdę cuda. To samo dotyczy naszych współbraci, którzy odeszli z drogi formacji kapłańskiej. Kleryków, którzy odeszli. Możemy się gorszyć, że odszedł ten, czy odszedł tamten. Ale dobrze, gdyby on pozostał w naszej pamięci. Bo w jakim sensie Pan Bóg go postawił na mojej drodze życia tutaj. A więc w jakim sensie mam zobowiązanie wobec Niego, aby Mu towarzyszyć swoją modlitwą. Dalej, kapłan Jutra w tym duchu ut unum sint, aby byli jedno, na wzór Chrystusa obejmuje swoją modlitwą wiernych, do których będzie posłany. To jest normalne, że my snujemy marzenia. Uważam, że byłoby rzeczą dziwną, gdyby kleryk nie miał marzeń o przyszłym duszpasterstwie. No to pytanie, po co on tu jest? Marzymy, wyobrażamy sobie siebie jako duszpasterzy, myślimy o parafiach, czasami jeżdżąc po diecezji, może tak się przyglądamy, czy ja tu będę kiedyś w tej parafii, ta parafia taka fajna, to taki elegancki kościół, tu się tak dużo dzieje, gdybym ja tu był. To jest normalne odczuwanie przyszłego kapłana, więc marzymy o naszych przyszłych parafiach i tak trzeba. Bowiem marzenia to oznaka młodości. Ten, kto marzy, to jest młody. Ten, kto wspomina, jest stary. Ale naiwnością, drodzy bracia, byłoby tylko samo marzenie. Samo tylko fantazjowanie, jak byłoby cudownie tu czy tam. Zanim przyjdziemy tam, do tych parafii, jeszcze nie wiemy gdzie, pewnie nawet jeszcze Duch Święty nie wie gdzie, to trzeba się za tych ludzi już modlić. Oni już są. Oni są przecież. To my do nich pójdziemy. Tak jak matka, gdy pocznie dziecko, oddaje je Bogu, modli się z tym dzieckiem i modli się za to dziecko. Kto wie, może każdy z nas dlatego tu się znalazł, że jego matka ofiarowała go Bogu, zanim jeszcze przyszedł na świat. Zanim go jeszcze ktokolwiek zobaczył, to już matka za niego się, za każdego z nas się modliła. Więc coś podobnego jest i tutaj. Zanim my tych ludzi zobaczymy fizycznie, zanim się z nimi spotkamy, zanim staniemy przed nimi, my już ich teraz omadlamy. My już się za nich modlimy. My już ich kochamy, nosimy w swoim sercu. A więc w jakimś sensie przyszły kapłan w modlitwie rodzi duchowo swoich przyszłych parafian, kimkolwiek by oni byli, dobrzy czy źli. A więc nie chodzi o to, żeby się modlić dla siebie o dobrą parafię. Panie Jezu, daj mi dobrą parafię. Daj mi wyrozumiałego proboszcza, fajnych współbraci, wikariuszy. No i też zamożnych parafian. No nie o to chodzi. Raczej mamy się modlić o to, abym to ja był dobrym dla nich pasterzem. Nieważne, jacy oni będą dla mnie. Ważne, jakim ja będę dla nich. Czy ja będę pasterzem według serca Jezusa. A zatem kapłan Jutra, zanim przybędzie do swoich parafian, już ich kocha w sercu Jezusa. Już chce dla nich dobra. Już chce ich uświęcenia, ich zbawienia. Tak jak święty Paweł pisze w liście do Filipian. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze. Abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Bożej. Zanim Paweł przybędzie do Filipian, on już za nimi tęskni, już za nimi się modli, aby zostali uświęceni. W tym miejscu nasuwa mi się takie wspomnienie. Opowiadał mi kiedyś mój znajomy ksiądz, kolega, o swoim doświadczeniu. Zmieniał parafię, może nie powiem, że dość często, nie ze względów jakichś dyscyplinarnych, tak po prostu się złożyło. I mówi, że zawsze, gdzie przybywał do parafii, to pierwsze kroki po przyjeździe do parafii, czy pierwsza wizyta w parafii, po nawiedzeniu Najświętszego Sakramentu, czyli gospodarza parafii, jakim jest Chrystus, udawał się na cmentarz. I mówi, że w pierwszych tygodniach pobytu w parafii bardzo dużo czasu spędzał na cmentarzu. Nawiedzał grób po grobie, zatrzymywał się przy każdym grobie, czytał napisy, czytał nazwiska. W ten sposób uczył się imion i nazwisk swoich parafian. W ten sposób też poznawał historię parafii, a nade wszystko zaprzyjaźniał się ze swoimi parafianami, ze zmarłymi. Modlił się za dusze czyśćcowe tej parafii, głęboko wierząc, że one naprawdę dużo mogą. I wierzcie mi, dużo by można o tym opowiadać, ale mamy niezliczone świadectwa realnych interwencji, czasami bardzo skutecznych, ze strony dusz czyśćcowych, których nie trzeba się bać, które trzeba po prostu kochać. Kochajmy zmarłych, kochajmy dusze czyśćcowe. Nie tylko tych z najbliższej rodziny, ale właśnie tych, do miejsc, których oni żyli, pójdziemy, będziemy posłani. To jest także przedmiot naszej modlitwy jako kapłanów jutra. Kapłan jutra wie, że jest niegodnym dziedzicem przeszłości swoich znakomitych poprzedników, których to dziedzictwo przejmuje. My wchodzimy w to, co inni przed nami zrobili. Byłoby przejawem pychy, jakiejś naiwności twierdzić, że to od nas się zaczyna historia Kościoła. My nareszcie nawrócimy tych ludzi. My ich nareszcie zaprowadzimy do zbawienia. Co oni przed nami w ogóle robili? Po co oni tu byli? Takie myślenie jest myśleniem pychy. I proboszcz, który krytykuje swojego poprzednika, czy wikary, który niszczy dzieło swojego poprzednika, jest po prostu głupi i pyszny. Bo jego następca zrobi dokładnie to samo z nim. Wchodzimy w dziedzictwo. Powinniśmy wchodzić z wielką pokorą, nie jak słoń do sklepu z porcelaną, ale z wielką pokorą, powstrzymując się od pochopnych ocen, jak również od naiwnych projektów działań duszpasterskich. Pamiętam, jak byłem diakonem, no to był rok, przełom 82-83. Mieszkaliśmy wtedy, nas było aż 9. Mówię dlatego, że rocznik przed nami, rocznik po nas był dwukrotnie większy, nas było aż 9. Żyje jeszcze 7. Dwóch już nie żyje. Mieszkaliśmy osobno w Sandomierzu przy katedrze, na sufraganii. No i dużo czasu mieliśmy też na różne rozmowy. I powiem szczerze, mieliśmy najlepsze na świecie rozwiązania duszpasterskich problemów diecezji. Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego ich nie wykorzystano. Oczywiście mówię ironicznie, bo pamiętam te nasze dyskusje, te nasze rozmowy, gdzie wydawało się to wszystko takie proste. Dlaczego w diecezji są takie problemy? Przecież to jest takie proste. Myśmy to wiedzieli jako diakoni. Ale życie brutalnie weryfikowało naszą naiwność. Się okazało, że duszpasterstwo, w które wchodzimy, że my o tym duszpasterstwie tak naprawdę nic nie wiemy. A z pewną naiwnością wchodzimy z takim przekonaniem, że my mamy najlepsze rozwiązania duszpasterstwa. Więc więcej pokory wobec dziedzictwa, w które wchodzimy, i więcej troski i miłości o tych i względem tych, w których ślady wstępujemy. Dlatego trzeba też modlić się za swoich poprzedników, i żywych, i zmarłych, dziękując Bogu za nich, dziękując za to, że możemy stąpać po ich śladach, że ich wiarą możemy się ubogacać, że możemy kontynuować dzieła, które oni rozpoczęli. Drodzy bracia, kolejne zadanie, czy kolejny obszar naszej modlitwy jako kapłanów jutra to sprawa powołań. W wspomnianym dyrektorium Tota Ecclesia czytamy, że kapłan powinien otoczyć szczególną troską duszpasterstwo powołaniowe, nie zapominając o zachęcaniu do modlitwy o powołania, o poświęceniu się katechezie, troszczeniu się o formację ministrantów oraz podejmowaniu odpowiednich inicjatyw przez spotkania osobiste, które pomogłyby odkryć talenty i określić wolę Bożą w celu odważnego wyboru pójścia za Chrystusem. Właśnie troska o powołania, troska o kontynuację tego dzieła to także nasze zadanie. My tutaj, będąc w seminarium, jesteśmy nie tylko przedmiotem duszpasterstwa powołaniowego, bowiem nasze powołanie zostało wymodlone przez Kościół, przez najbliższą rodzinę, przez nieznane nam osoby, często osoby życia konsekrowanego czy inne pobożne osoby. Jesteśmy nie tylko przedmiotem duszpasterstwa powołaniowego, ale także podmiotem tego duszpasterstwa. Bo w świetle innych dokumentów, jak chociażby Pastores Dabo Vobis, za powołanie odpowiedzialny jest przede wszystkim sam powołany. Nie tylko biskup, nie tylko rektor, ojciec duchowny czy ojcowie duchowni, wychowawcy i wykładowcy seminaryjni, ale przede wszystkim sam powołany jest odpowiedzialny za swoje powołanie. Jego współbracia są odpowiedzialni za swoje powołanie. Dlatego to także powinno być przedmiotem naszej modlitwy jako kapłanów jutra. Konieczna jest zatem modlitwa o powołania i modlitwa za powołanych. Chcę tutaj jeszcze zwrócić uwagę na taki pewien szczegół, pewien stereotyp, który funkcjonuje nawet w księgach liturgicznych. Mianowicie, zwłaszcza z okazji pierwszych czwartków miesiąca, modlimy się o dobre, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Mnie zawsze nawet się włosy na głowie jeżą, kiedy to słyszę, a przede wszystkim jakoś mnie wewnętrznie to drażni. Bo stawiamy warunki Panu Bogu. Panie Boże, daj nam liczne powołania. Co tam jedno, dwa? Liczne, od razu całe tłumy. Święte, od razu z góry mają być święte. Jak są liczne powołania, to my je na ogół nie szanujemy. Jak mamy dużo pieniędzy, to szastamy na prawo, na lewo, bo jest. Historia Kościoła w Polsce pokazuje, że diecezje, które miały dużo powołań, dużo tych powołań też zmarnowały. Nie chcę tego tematu rozwijać, ale takie są fakty. A teraz martwimy się, skąd wziąć powołania, skąd wziąć księży. Pan Bóg nam dał, tylko myśmy nie umieli uszanować daru Bożego. Dlatego z pokorą módlmy się o powołania, niekoniecznie liczne. Pan Bóg wie, ile nam jest potrzeba, jakich powołań. I nie zakładajmy z góry, że to mają być święte powołania, że święci chłopcy przyjdą do seminarium. Przyjdą tacy, jacy są. Byleby byli wierni, byleby mieli dobrą intencję. Świętość to jest długi proces. Nie oczekujmy, że aniołowie przyjdą do seminarium. Przychodzą normalni młodzi mężczyźni ze wszystkimi talentami, zaletami, ale też i różnymi wadami. No i dalej modlimy się o powołania zakonne. Kapłańskie i zakonne. Drodzy bracia, już Sobór Watykański II mówi o życiu konsekrowanym. Dalej w roku 1994 odbył się synod, czyli 20 parę lat temu, synod biskupów na temat życia konsekrowanego. Dwa lata później Jan Paweł II wydał adhortację o życiu konsekrowanym. Od 20 paru lat, także w prawie kanonicznym, obowiązuje nomenklatura życie konsekrowane. A my ciągle zakonne. Wiemy lepiej, co tam Kościół, co tam Watykan. Stultus parochus supra papa, prawda? Sięgnijmy do adhortacji Vita Consecrata i zobaczymy, że jest tam mowa o co najmniej 7 formach życia konsekrowanego. Wśród nich jedną z wielu jest życie zakonne. Dlaczego więc mamy się modlić tylko o powołania zakonne? A kto się ma modlić o powołania mnisze? Kto ma się modlić o powołania do Stowarzyszeń Życia Apostolskiego? Kto ma się modlić o powołania do instytutów świeckich, żeby tylko wymienić te wspólnotowe formy życia konsekrowanego? A kto się ma modlić o powołania wdów konsekrowanych, wdziewic konsekrowanych, pustelników? To wszystko są
osoby życia konsekrowanego.
Dlatego powinniśmy w tych formułach modlitwy uwzględniać życie konsekrowane, a nie tylko życie zakonne. Idźmy dalej. Otóż zamiast modlić się o liczne, święte powołania kapłańskie i zakonne, po pierwsze módlmy się o powołania wierne, o wierność, zarówno dla tych, którzy przyjdą, jak i dla tych, którzy są, aby byli wierni swojemu powołaniu. I módlmy się o powołania eklezjalne, a więc te powołania, które są w Kościele. Przecież nie jest bez znaczenia także dla nas, jakie są małżeństwa, jacy są ludzie świeccy, pełniący różne społeczne funkcje. To jest ich powołanie. Modlimy się więc o powołania wierne, wierne swojemu charyzmatowi, wierne woli Bożej, jaka została im wyznaczona. Drodzy bracia, to tylko niektóre obszary do omodlenia przez kapłanów jutra. Tych tematów i przedmiotów naszej modlitwy jest bardzo wiele. Na przykład są chorzy, są osamotnieni, są więźniowie, są ludzie prześladowani za wiarę, jak chociażby nasi bracia w wierze w Syrii, ale nawet czasem obok nas. Są ludzie niekochani, są odrzuceni, są skrzywdzeni. Oni wszyscy oczekują na to, żeby ktoś o nich pamiętał, żeby ktoś za nich się modlił. I te tematy, te intencje, sposoby i formy modlitwy i wsparcia duchowego kapłanowi jutra podyktuje jego wrażliwe serce. O ile się w to serce wsłuchamy. To serce przez cały czas seminaryjnej formacji ma dojrzewać w miłowaniu, w pasterskim miłowaniu na wzór serca Jezusa. A zatem, jak widzimy, nie chodzi o to, żeby się wyrzec miłości przez ślubowany celibat, bo to byłoby bardzo niebezpieczne. Gdyby przyszły kapłan wyrzekł się miłości, tej zdolności kochania i bycia kochanym, to właśnie popadłby w niebezpieczeństwo wspomnianego funkcjonalizmu kapłańskiego. Dojrzewałby w sprawności funkcjonowania jako kapłan, natomiast byłby pozbawiony serca. Wspomniane dyrektorium Tota Ecclesia na ten temat dość obszernie podaje następujące treści. Miłość duszpasterska przede wszystkim dzisiaj jest narażona na niebezpieczeństwo utraty znaczenia przez tak zwany funkcjonalizm. Nie należy do rzadkości także w przypadku niektórych kapłanów wpływ mentalności, która błędnie zmierza do zredukowania posługi kapłańskiej do samych aspektów funkcjonalnych. Praca kapłańska, w cudzysłowie, wypełnianie poszczególnych posług i zapewnienie niektórym wyników działania mogłaby stanowić całość życia kapłana. Tak zawężona koncepcja tożsamości i posługi kapłana prowadzi do ryzyka zepchnięcia życia takich kapłanów w próżnię, która często bywa wypełniana przez formy życia nieodpowiadające pełnionej posłudze. Kapłan, który umie być sługą Chrystusa i jego oblubienicy Kościoła, powinien w modlitwie, studium i lekturze duchowej znajdować konieczną siłę do przezwyciężania tego niebezpieczeństwa. Funkcjonariusza, który się nie przejmuje niczym, robi co do niego należy, co musi robić i tyle. Robi to bezdusznie, formalnie, bez serca, bez miłości, bez zaangażowania. Im bardziej więc kapłan i seminarzysta kocha, tym bardziej modli się na różne sposoby, bo w tym się wyraża jego miłość pasterska. A im bardziej się modli, tym dojrzalsza jest właśnie ta miłość pasterska. A zatem mutatis mutandis, modyfikując to słynne powiedzenie Prospera Zakwitani, lex orandi, lex credendi, powiedziałbym tak. Lex orandi, lex amandi. I zarazem lex amandi, lex orandi. To znaczy, tak jak się modlisz, tak kochasz. I jak kochasz, tak się modlisz.